Lata 70. były złotą epoką polskiego futbolu. Ważne zwycięstwa, medale olimpijskie, wielkie nazwiska i fantastyczne występy naszych piłkarzy na Mistrzostwach Świata. Opowiadałem o tym w pierwszym odcinku tej mundialowej serii. Tamten odcinek, na który serdecznie zresztą zapraszam, objął prawie pół wieku. Był mecz z Brazylią w roku 1938, legendarne sukcesy kadry Kazimierza Górskiego, a potem słodko-gorzki mundial w Argentynie. Dzisiaj poznacie resztę tej opowieści, historię występów polskich piłkarzy w Mistrzostwach Świata, od początku lat 80. aż po przeddzień mundialu w Katarze. Ostatnio pytałem was o to, jak oceniacie szanse Polaków w katarskim turnieju. Dzisiaj dodaję drugie pytanie. Kto waszym zdaniem zdobędzie na nim Mistrzostwo Świata? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zapraszam was także do subskrypcji tego kanału i zostawienia tu łapki w górę. Natomiast widzów, którzy już znają kanał Świat Wciąga i których świat rzeczywiście wciągnął, zapraszam także do wsparcia poprzez Patronite albo Buy Coffee. A teraz zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Z mundialu w Argentynie Polacy wrócili w mieszanych nastrojach. Piąte miejsce nie było złe, ale nadzieje były o wiele większe. Niedługo po tych mistrzostwach z kadrą pożegnał się trener Jacek Gmoch, a jego następcą został Ryszard Kulesza. Ale już podczas eliminacji do kolejnego mundialu zastąpił go Antoni Piechniczek. W eliminacjach Polska wygrała wszystkie 4 spotkania, to znaczy po 2 z Maltą i NRD, ale żadna z tych drużyn nie była wielką europejską potęgą i trudno było na podstawie tych zwycięstw powiedzieć cokolwiek na temat szans naszej reprezentacji na mundialu w Hiszpanii w roku 82. Losowanie było łaskawe. W pierwszej rundzie grupowej Polska trafiła co prawda na Włochów, czyli półfinalistów poprzednich Mistrzostw Europy, ale poza tym na Kamerun i Peru, które nie wydawały się trudne do pokonania. Biało-czerwoni rozegrali swój pierwszy mecz z Włochami i to właśnie to spotkanie było powszechnie postrzegane jako walka o pierwsze miejsce w grupie. Po niespecjalnie ciekawej grze mecz zakończył się jednak bezbramkowym remisem, co oznaczało, że sprawa pierwszego miejsca jest cały czas otwarta. Obie drużyny szykowały się teraz na 2 łatwe zwycięstwa z Kamerunem i Peru, które nie zachwyciły w swym pierwszym meczu rozegranym pomiędzy sobą i który również zakończył się bezbramkowym remisem. Ale już w drugiej grupowej kolejce te dwie niedoceniane drużyny sprawiły jednak spore niespodzianki. Peruwieńczycy zremisowali 1-1 z Włochami, natomiast Kamerun wymęczył 0-0 z Polską. Co ciekawe, po 2 kolejkach wszystkie 4 drużyny miały zatem na koncie po 2 remisy, a Kamerun i Polska nie miały na koncie ani jednej bramki. Trzecia kolejka była więc bardzo ważna i mogło się tutaj wydarzyć dosłownie wszystko. Na szczęście Polacy tym razem nie zawiedli i choć do przerwy w spotkaniu z Peru utrzymywał się bezbramkowy remis, to w drugiej połowie w ciągu 21 minut biało-czerwoni strzelili aż 5 bramek, a na listę strzelców wpisali się wtedy Włodzimierz Smolarek, Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, Andrzej Buncol oraz Włodzimierz Ciołek. Peruwieńczycy odpowiedzieli już tylko jedną bramką, a Polska dzięki zwycięstwu 5-1 wygrała grupę. Włosi po raz kolejny nie potrafili za to wygrać swojego meczu. Zremisowali już po raz trzeci, tym razem z Kamerunem, ale ten wynik premiował jednak Włochów, którzy strzelili w meczach grupowych o 1 bramkę więcej i dzięki temu awansowali do drugiej rundy. Co ciekawe, format tych mistrzostw wyglądał inaczej niż wszystkich poprzednich. W hiszpańskim mundialu po raz pierwszy w historii wzięły udział 24, a nie 16 zespołów, a w związku z tym w drugiej rundzie 12 drużyn podzielono na 4 grupy po 3 zespoły. Polska trafiła do grupy z Belgią i Związkiem Radzieckim, a wszystkie spotkania w tej grupie odbyły się w Barcelonie, na słynnym stadionie Camp Nou. Pierwszy był mecz Polski z Belgią. I było to chyba najlepsze spotkanie biało-czerwonych na tym turnieju. A mówiąc precyzyjnie, był to właściwie popis jednego zawodnika, Zbigniewa Bońka, który trzykrotnie wpakował piłkę do belgijskiej siatki. 3-0 dawało nam duże nadzieje na wygranie grupy, a co istotne, tylko jedna drużyna z grupy mogła awansować do półfinałów. W drugim spotkaniu Belgia przegrała znowu, tym razem 1-0 ze Związkiem Radzieckim, a zatem o wszystkim miał zadecydować ostatni mecz pomiędzy Polską a Sowietami. Znaczenie tego meczu było podwójne, bo nie tylko sportowe. Był w końcu lipiec 1982 roku, a w Polsce już od 7 miesięcy obowiązywał stan wojenny. Rywalizacja polsko-sowiecka miała więc dodatkowe polityczne aspekty, a na trybunach pojawiły się polskie flagi z napisem Solidarność. Co ciekawe, Telewizja Polska prowadziła transmisję z tego meczu z małym poślizgiem i za każdym razem, gdy na ekranie miał pokazać się napis Solidarność, na obraz Hiszpanii wstawiano po prostu wcześniej przygotowane kadry pokazujące kibiców z innego sektora, a nawet z innego meczu. Wracając jednak do wydarzeń sportowych, Polacy mieli w tym meczu nieco łatwiejsze zadanie od drużyny radzieckiej. Dzięki większej liczbie bramek strzelonych Belgom, Polakom do awansu do półfinału wystarczał remis. Sowieci natomiast musieli wygrać. W Barcelonie padł wynik 0-0. Był to trzeci bezbramkowy remis Polaków w 5 dotychczasowych meczach tego turnieju. Ale jak się okazało, nawet przy takich skromnych wynikach można było awansować do półfinału. W tym najważniejszym meczu los skrzyżował naszą drużynę po raz drugi z Włochami, z którymi grała już na początku tego samego turnieju. Włosi wtedy nie zachwycili. Jak wspominałem, zremisowali z nami 0-0, a potem zremisowali także z Peru i Kamerunem. Po 3 remisach coś jednak w końcu zaskoczyło we włoskiej kadrze i w drugiej rundzie Włosi wygrali oba swoje spotkania, zajmując 1 miejsce w niezwykle trudnej grupie z Brazylią i Argentyną. Polacy wiedzieli zatem, że półfinał z Włochami będzie ogromnym wyzwaniem. Dodatkowo nie pomagała świadomość, że nie zagra w nim Zbigniew Boniek, który musiał pauzować za 2 żółte kartki. Grał za to m.in. Lato, Smolarek, Żmuda i Buncol. Niestety, już w 22 minucie tego spotkania do siatki Józefa Młynarczyka trafił Paolo Rossi. 2 zmiany, jakich dokonał Antoni Piechniczek, nie pomogły. W drugiej połowie Rossi trafił ponownie. Polacy przegrali ten mecz 2-0 i po raz drugi w historii zostali zatrzymani tuż przed finałem mundialu przez późniejszych mistrzów świata. Drugi półfinał był bardziej dramatyczny. RFN grało w nim z Francją i po 90 minutach na tablicy wyników był remis 1-1. W dogrywce Francuzi dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale Niemcy dwukrotnie wyrównywali i ostatecznie to właśnie oni wygrali w rzutach karnych. W meczu o 3 miejsce, rozegranym w zaledwie 2 dni po meczach półfinałowych, zmierzyły się zatem Polska i Francja. Francuzi szybko strzelili bramkę, ale niedługo przed przerwą wynik wyrównał Andrzej Szarmach, a po chwili na prowadzenie wyprowadził Polaków Stefan Majewski. Do tego na początku drugiej połowy 3 bramkę dołożył Janusz Kupcewicz i Polska prowadziła już w meczu o 3 miejsce 2 bramkami. Francuzi zdołali odpowiedzieć, ale już tylko jednym trafieniem. Polska wygrała 3-2 i po raz drugi w historii zdobyła medal piłkarskich mistrzostw świata. Z 4 bramkami Zbigniew Boniek zajął ex aequo 3 miejsce w klasyfikacji strzelców. I chociaż nie wszystkie mecze biało-czerwonych na tym turnieju były popisem pięknej gry, to i tak wielu Polaków uznało tę 7-meczową piłkarską epopeję za najlepszy serial stanu wojennego. Powrót naszych piłkarzy do Polski był dość burzliwy. Po starcie samolotu z Madrytu maszyna miała poważną awarię. Konieczny był powrót na lotnisko i lądowanie awaryjne, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. 4 lata później piłkarskie Mistrzostwa Świata odbywały się ponownie w Meksyku. W eliminacjach walczyliśmy z Grecją, Albanią i Belgią. Nie wszystko szło idealnie. Remis z Albanią, porażka i remis z Belgią mogły się łatwo zemścić brakiem awansu, ale na szczęście Belgia również zgubiła punkty w meczach z Albanią i Grecją. I ostatecznie to Polska zajęła w tej grupie pierwsze miejsce, choć tylko dzięki większej liczbie strzelonych bramek. Jakby jednak nie patrzeć, polska reprezentacja uzyskała awans na mundial już po raz piąty i czwarty z rzędu. Po raz pierwszy jechała natomiast na kolejne mistrzostwa pod wodzą tego samego trenera, to znaczy pod wodzą Antoniego Piechniczka. W Meksyku Polska trafiła do grupy z Anglią, Portugalią oraz Marokiem, czyli drużyną teoretycznie najsłabszą w tym gronie. I to właśnie Marokańczycy byli pierwszymi rywalami Polaków. Nadzieje były ogromne, a potencjalne zwycięstwo byłoby ważną zaliczką przybliżającą awans do drugiej rundy. Ale niestety Polacy nie zdołali pokonać Marokańczyków i po raz trzeci z rzędu biało-czerwoni rozpoczęli swój udział w mundialu od bezbramkowego remisu. Nieco lepiej było w drugim spotkaniu, w którym po golu Włodzimierza Smolarka Polacy pokonali Portugalczyków 1-0. Pozostałe spotkania ułożyły się dość szczęśliwie dla naszej reprezentacji i w konsekwencji mimo remisu z Marokiem, po dwóch kolejkach to właśnie Polacy byli na pierwszym miejscu w grupie. Mieliśmy punkt przewagi nad Portugalią oraz Marokiem. Z kolei faworyzowani Anglicy po porażce z Portugalią i bezbramkowym remisie z Marokiem zajmowali przed meczem z Polską ostatnie miejsce w grupie. Warto tu jednak dodać, że na tym turnieju awans do drugiej rundy był zadaniem ogólnie nieco łatwiejszym niż na kilku poprzednich. Tak samo jak 4 lata wcześniej w Hiszpanii, turniej w Meksyku ponownie zgromadził 24 zespoły z całego świata, ale format rozgrywek był tu już trochę inny. Nie było drugiej rundy grupowej z 12 drużynami, a zamiast tego była od razu faza pucharowa, w której miało wystąpić aż 16 drużyn. To oznaczało z kolei, że w pierwszej rundzie premiowane awansem były nie tylko dwa pierwsze miejsca w każdej z sześciu grup, ale także cztery najlepsze drużyny, które zajęły w swych grupach trzecie miejsce. Anglicy mieli więc nadal szansę na awans, ale by być tego pewnymi, musieli wygrać ostatni mecz z Polską. Polakom z kolei wystarczał remis, choć w razie porażki awans do drugiej rundy był nadal możliwy, pod warunkiem korzystnych dla nas rozstrzygnięć w innych spotkaniach. Anglicy wyszli na boisko zmotywowani jak nigdy, grali wyraźnie lepiej i rozstrzygnęli spotkanie już w pierwszej połowie, kiedy to Gary Lineker strzelił Polakom aż 3 bramki. Co ciekawe, w tym samym czasie Maroko niespodziewanie wygrało z Portugalią i z 4 punktami wygrało grupę, nie przegrywając żadnego ze swoich 3 spotkań. Wysoka porażka z Anglią sprawiła, że Polska spadła z 1. na 3. miejsce w grupie, ale nie oznaczało to jeszcze tragedii, bowiem 3 punkty wystarczyły biało-czerwonym do awansu z 3. miejsca. Największym minusem tej sytuacji było jednak to, że w 1/8 finału musieliśmy trafić na którąś z drużyn, która wygrała swą grupę. Niestety drabinka turnieju i rozstrzygnięcia w innych grupach sprawiły, że tą drużyną byli Brazylijczycy, czyli jedni z największych faworytów całego turnieju. W rundzie grupowej Canarinhos spisywali się świetnie. Wygrali wszystkie 3 mecze i nie stracili w nich ani jednej bramki. Podtrzymali tę passę także w meczu z Polską. Przed przerwą trafili do naszej bramki z rzutu karnego, a w drugiej połowie dołożyli jeszcze 3 gole, a w tym jeden z kolejnego karnego. Po raz 3 w historii to właśnie Brazylia wyrzuciła Polskę z mundialu. A dokładając do tego jeszcze jedno wygrane spotkanie kończące Mistrzostwa Świata w RFN, to tak się ciekawie złożyło, że na 5 mundialowych imprez, w których grali biało-czerwoni, aż 4 kończyliśmy meczem z Canarinhos. Porażka 4-0 w spotkaniu z Brazylią pozostaje do dziś jedną z 2 najwyższych mundialowych przegranych reprezentacji Polski, w dodatku co gorsza poprzedzoną porażką 0-3 z Anglią. Biało-czerwoni strzelili na turnieju w Meksyku zaledwie jedną bramkę i ogólnie ich wynik uznano w kraju za duże rozczarowanie. Było to oczywiście dość zrozumiałe, zważywszy na to, że w poprzednich mundialach nasza drużyna zajęła trzecie, piąte i trzecie miejsce. Choć z drugiej strony naszym piłkarzom udało się wtedy jednak wyjść z grupy, co było sporym sukcesem w porównaniu do tego, co miało nadejść w kolejnych dekadach. Trzy kolejne mundiale odbyły się już niestety bez udziału Polaków. W roku 90 Mistrzostwa Świata odbywały się po raz drugi we Włoszech, ale w eliminacjach polska reprezentacja była wyraźnie gorsza od Szwecji i Anglii i nasi piłkarze nie pojechali na mundial po raz pierwszy od 16 lat. Wielkie nadzieje w sercach polskich kibiców pojawiły się jednak już wkrótce, a ich największym źródłem była postawa polskiej drużyny na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w roku 92. Polscy piłkarze wywalczyli tam srebrne medale, a naprawdę niewiele brakowało do tego, by były to medale złote, bowiem w dramatycznym finale z Hiszpanią prowadziliśmy już 1-0. Zgodnie z nowymi zasadami olimpijskimi, turniej piłkarski na tych igrzyskach był jednak ograniczony do zawodników poniżej 23 roku życia, a zatem także i na tym turnieju zabrakło wielu wybitnych zawodników, którzy normalnie stanowili podpory swoich reprezentacji. Dlatego mimo wielkiego olimpijskiego sukcesu, Polska nie należała do faworytów kolejnych rozgrywek. W eliminacjach do Mistrzostw Świata po raz pierwszy graliśmy w grupie złożonej z aż 6 zespołów. Zaczęło się całkiem nieźle. Wygrana z Turcją, remis z Holandią na wyjeździe, 2 zwycięstwa z San Marino i remis w Chorzowie z Anglią. To wszystko sprawiło, że po 5 spotkaniach Polska była niepokonana i miała realne szanse na awans. Ale jesienią 93 roku biało-czerwoni przegrali wszystko, co tylko mogli. To znaczy mecze z Anglią, Holandią, dwukrotnie z Norwegią, a nawet spotkanie z Turcją. Polska zajęła więc 4. miejsce w tej grupie i nie pojechała na turniej do USA. Niespodziewanie grupę wygrała Norwegia, wypychając z mundialu także reprezentację Anglii. Co ciekawe, były to pierwsze Mistrzostwa Świata, na których za meczowe zwycięstwo przyznawano 3 punkty. I przy okazji pierwsze, które świadomie oglądałem. A skoro już o tym mowa, to jeśli macie ochotę, napiszcie proszę w komentarzu, które mistrzostwa albo który piłkarski mecz pamiętacie jako pierwszy mecz w waszym życiu. Kolejne eliminacje były kolejną klapą, choć trzeba przyznać, że biało-czerwoni nie mieli w nich łatwego zadania. Trzeci raz z rzędu trafili w nich bowiem na Anglię, a także na zawsze silną reprezentację Włoch, która wówczas była w dodatku wicemistrzem świata. Polska była wyraźnie słabsza od obu tych drużyn, a dodatkowo w ostatnim meczu przegrała też z Gruzją i to aż 3-0. Biało-czerwoni nie pojechali zatem na mundial do Francji, a polscy kibice zaczęli już powątpiewać, czy kiedykolwiek nasza reprezentacja zagra jeszcze choć raz na wielkiej piłkarskiej imprezie. Ale na szczęście nasi piłkarze zdołali rozwiać te wątpliwości. Pierwsze eliminacje do Mistrzostw Świata rozegrane w XXI wieku okazały się niezwykle ekscytujące i niezwykle radosne. Już losowanie dało powody do ostrożnego optymizmu. Polska miała być losowana z trzeciego koszyka, a zatem biało-czerwoni mieli trafić na 2 teoretycznie silniejszych rywali. Ale z pierwszego koszyka, z którego mogliśmy wylosować na przykład Hiszpanię, Holandię czy Niemcy, szczęśliwie trafiliśmy na Norwegię. Z kolei z drugiego koszyka los mógł przydzielić nam na przykład Włochy, Portugalię czy Anglię, a przydzielił nam Ukrainę. Obiektywnie rzecz biorąc, była to zatem grupa dość wyrównana, a Polska radziła sobie w niej bardzo dobrze. W 7 pierwszych spotkaniach biało-czerwoni byli niepokonani i mając na koncie 5 zwycięstw i 2 remisy, pewnie prowadzili w grupie. 1 września 2001 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polska grała z Norwegią. Po golach Pawła Kryszałowicza, Emanuela Olisadebe oraz Marcina Żewłakowa nasza reprezentacja wygrała 3-0. A dzięki temu, że jednocześnie Ukraina pokonała Białoruś, na dwie kolejki przed końcem Polska miała już zapewniony bezpośredni awans na mundial. Nasza drużyna wydawała się wtedy prawdziwym dream teamem, a polskie media prześcigały się w spekulacjach na temat tego, jak wielkie szanse ma kadra Jerzego Engela na nadchodzącym mundialu. 4 dni po zwycięstwie z Norwegią, w atmosferę radości i snów o potędze polskiej reprezentacji wkradł się jednak pewien dysonans poznawczy. Nasi piłkarze grali z Białorusią w Mińsku, a kibice przecierali oczy ze zdumienia, kiedy to naszego bramkarza Jerzego Dudka 4-krotnie pokonał Raman Wasiluk, a Polska przegrała 4-1. Z kolei miesiąc później, w ostatniej kolejce eliminacji, Polska nie potrafiła pokonać Ukrainy, remisując z nią 1-1. Ale te dwa słabsze wyniki można było z łatwością wytłumaczyć tym, że Polska miała już wcześniej zapewniony awans i nie musiała się starać. Natomiast Białoruś i Ukraina walczyły między sobą o prawo do udziału w barażach. Najważniejsze było zdecydowanie to, że po 16 latach przerwy biało-czerwoni awansowali na mundial. Atmosfera była gorąca. Na mundial w Japonii oraz Korei Południowej Polacy jechali w glorii zwycięzców eliminacji. W kadrze mieliśmy kilku bramkostrzelnych piłkarzy z Emanuelem Olisadebe na czele, a polskie media oraz kibice wiązali z kadrą Jerzego Engela ogromne nadzieje. Losowanie grup pierwszej rundy okazało się nie najgorsze dla Polski. Najtrudniejszym rywalem miała być Portugalia, natomiast Korea Południowa i USA wydawały się być drużynami do pokonania, choć oczywiście pewnym wyzwaniem był fakt, że Koreańczycy grali u siebie. W turnieju wzięły udział już po raz drugi 32 drużyny, a do 1/8 finału awansowali mistrzowie grup oraz drużyny z drugich miejsc. Naszym pierwszym rywalem był zespół gospodarzy, czyli Korei Południowej. Zaczęło się oczywiście od hymnów, a w tym niezwykłym dniu, na który czekały miliony Polaków, wykonanie Mazurka Dąbrowskiego powierzono Edycie Górniak. To wykonanie przeszło do historii, chociaż nie wszystkim przypadło do gustu. Pani Edyta zaśpiewała nasz hymn w dość niecodzienny sposób, przede wszystkim niezwykle wolno. I gdy kibice, przyzwyczajeni do znacznie szybszego tempa polskiego hymnu, zaczynali już jego 4 wers, pani Edyta nadal kończyła wers 2, a zatem dalsza synchronizacja nie miała już prawa się udać. Złośliwi komentowali potem, że hymn tak bardzo zdezorientował naszych zawodników, że zapomnieli, jak się gra w piłkę, chociaż piłkarze temu zaprzeczali. Ale faktycznie nie był to dobry mecz. Już w 26 minucie Koreańczycy pokonali Jerzego Dudka, a kilka minut po przerwie dołożyli drugiego gola. Porażka już w pierwszym meczu nie wróżyła niczego dobrego, zwłaszcza że dwa kolejne spotkania w naszej grupie przyniosły raczej nieoczekiwane wyniki. W pierwszej kolejce faworyzowana Portugalia przegrała ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast w drugiej Korea Południowa zremisowała z USA. Przed drugim meczem Polaków Amerykanie oraz Koreańczycy mieli już zatem po 4 punkty i ogromne szanse na awans. Natomiast Polacy oraz Portugalczycy mieli tych punktów 0 i jeden mecz rozegrany mniej. W związku z tym było już jasne, że ta drużyna, która przegra mecz Portugalia-Polska, na pewno odpadnie z turnieju. W przypadku remisu awans obu zespołów był jeszcze teoretycznie możliwy, chociaż w praktyce stosunkowo mało prawdopodobny. Portugalczycy nie dali jednak szans naszej reprezentacji. 3 bramki Jerzemu Dudkowi strzelił Pauletta, a 4. dołożył Rui Costa. Polacy przegrali drugie spotkanie i stracili szansę na awans, a zatem ostatni mecz z USA był już tylko meczem o honor. Nastroje były ponure, ale paradoksalnie to ostatnie spotkanie zaczęło się dla naszej reprezentacji wręcz doskonale. W 3 minucie do bramki trafił Emanuel Olisadebe, a chwilę później drugiego gola strzelił Paweł Kryszałowicz. W drugiej połowie Marcin Żewłakow podwyższył wynik na 3-0, natomiast Amerykanie odpowiedzieli potem już tylko jednym skutecznym strzałem. Mimo porażki, Amerykanie mogli jednak świętować. Korea Południowa wygrała bowiem niespodziewanie z Portugalią 1-0 i dzięki temu drużynie z USA do awansu z drugiego miejsca wystarczyły te 4 punkty, które zdobyła w dwóch pierwszych meczach. Koreańczycy sprawili zresztą na tym turnieju jeszcze dwie inne ogromne niespodzianki, wygrywając najpierw z Włochami, a potem w ćwierćfinale z Hiszpanią. W obu przypadkach związane to było jednak z bardzo kontrowersyjnymi decyzjami arbitrów, co wywołało wrażenie, że gospodarzom pomaga nie tylko doping kibiców, ale także sędziowie. Ostatecznie Koreańczycy zajęli 4. miejsce. Biało-czerwoni zaczęli natomiast pisać nową świecką tradycję. Mecz otwarcia przegrali. Przegrali też mecz o wszystko w drugiej kolejce. Aż wreszcie w meczu o honor i przy zerowych szansach na wyjście z grupy w końcu wygrali ostatni mecz. Taka sekwencja miała się potem stać skrupulatnie przestrzeganym przepisem na występy Polaków na kolejnych mundialach. Przy okazji warto tu wspomnieć, że na przemian z mistrzostwami świata były też rozgrywane mistrzostwa Europy. Ale tu także nasi reprezentanci trzymali się tradycji. Tradycji nieuczestniczenia w turnieju. W XX wieku Polacy ani razu nie zakwalifikowali się do finałów Euro. I także w eliminacjach do Euro 2004 biało-czerwoni nie wyszli z grupy, ustępując w tabeli m.in. reprezentacji Łotwy. Nadeszły kolejne eliminacje do Mistrzostw Świata i znów tradycyjnie trafiliśmy w nich na Anglię. Ale chociaż polscy piłkarze przegrali z Anglikami oba spotkania, to jednocześnie wygrali wszystkie pozostałe mecze. Nadal było to trochę za mało, by wygrać grupę, ale dzięki dużej ilości zdobytych punktów Polska znalazła się w gronie dwóch najlepszych drużyn, które zajęły drugie miejsce w swych grupach, a to zapewniło jej bezpośredni awans. W roku 2006 mundial odbywał się w Niemczech, co z jednej strony oznaczało sporo ułatwień dla polskich kibiców, a z drugiej pozwalało porównać sytuację kadry Pawła Janasa do kadry Kazimierza Górskiego, która to właśnie w Niemczech, a dokładnie w RFN, zdobyła dla Polski pierwsze medale Mistrzostw Świata ponad 30 lat wcześniej. Dobra postawa polskiej reprezentacji w eliminacjach znowu dawała nadzieję, tym bardziej, że w losowaniu ponownie trafiliśmy nie najgorzej. W naszej grupie znaleźli się wprawdzie Niemcy, czyli gospodarze turnieju i jedni z głównych faworytów do złotego medalu, ale za to Ekwador i Kostaryka wydawały się już możliwe do pokonania. Polacy zaczęli mundial w dniu jego otwarcia. Świat rozpoczynał piłkarskie święto, ale nastroje polskich kibiców już tego samego wieczora były naprawdę mizerne. Tak samo jak 4 lata wcześniej w Korei, biało-czerwoni przegrali bowiem swój pierwszy mecz 2-0 i to wcale nie z faworytem grupy, tylko tym razem z niedocenianym wcześniej Ekwadorem. Kilka dni później w Dortmundzie doszło więc znowu do meczu o wszystko, a przeciwnikiem polskiej drużyny była niezwykle silna reprezentacja Niemiec. Paradoksalnie nie był to wcale zły mecz w wykonaniu Polaków i przez 90 minut na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, a to przedłużało jeszcze nadzieję Polaków na awans do drugiej rundy. Ale niestety już w doliczonym czasie gry Artura Boruca pokonał Oliver Neville i Polska przegrała 1-0, a wobec drugiego zwycięstwa Ekwadoru dzień później biało-czerwoni stracili już jakiekolwiek szanse na awans. W meczu o honor graliśmy z Kostaryką i tu katastrofa znowu wisiała na włosku, bo od 25 minuty przegrywaliśmy 1-0. Ale dwa gole Bartosza Bosackiego przechyliły jednak szale zwycięstwa na naszą stronę, a zatem Polska, choć powtórzyła schemat z Korei, to znaczy dwóch porażek oraz zwycięstwa na koniec, to zajęła przynajmniej nie 4., a 3. miejsce w grupie. 2 lata później Polacy mogli świętować pierwszy w historii awans na Mistrzostwa Europy, chociaż na samym Euro nie zdziałali zbyt wiele. Z kolei następne eliminacje do Mistrzostw Świata okazały się prawdziwą katastrofą. Wydawało się, że Polska trafiła do łatwej grupy, w której zabrakło europejskich potęg, a zamiast tego było sporo średniaków, to znaczy Czechy, Słowacja, Słowenia i Irlandia Północna. Na początku wszystko szło bardzo dobrze i po trzech rozegranych spotkaniach Polska miała na koncie już 7 punktów, a w tym zwycięstwo z Czechami. Ale potem było już tylko gorzej. 5 bolesnych porażek sprawiło, że biało-czerwoni skończyli grupę na przedostatnim miejscu, ustępując wszystkim wymienionym średniakom, a wyprzedzając jedynie San Marino. Potem było pamiętne piłkarskie Euro 2012, organizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę. Było wielkim sukcesem organizacyjnym, ale dla polskiej reprezentacji było jednak sportową porażką. Okazją do przywrócenia nadziei polskim kibicom miały być zatem kolejne eliminacje do Mistrzostw Świata, a w nich po raz 6 trafiliśmy na Anglię. Mimo remisu z Anglią w Warszawie, ogólnie Polacy grali jednak słabo i oprócz Anglików w grupie wyprzedziła ich także Ukraina i Czarnogóra. Polacy nie pojechali zatem na Mundial do Brazylii, ale za to 2 lata później kadra Adama Nawałki wzięła udział w Mistrzostwach Europy we Francji, rozszerzonych do 24 zespołów. Tym razem był to naprawdę udany turniej, w którym Polacy dotarli do ćwierćfinału, co było największym sukcesem kadry od czasu igrzysk w Barcelonie w roku 92, a pomijając występy olimpijskie, to od Mundialu w Hiszpanii w roku 82, czyli od 34 lat. W dodatku Polacy otarli się o półfinał, bo w ćwierćfinale z Portugalią już od 2 minuty po golu Roberta Lewandowskiego prowadzili 1-0, a ostatecznie przegrali dopiero po serii rzutów karnych. Adam Nawałka po tych mistrzostwach pozostał selekcjonerem polskiej reprezentacji i w dalszym ciągu jego drużynie wychodziło niemal wszystko. Tym razem eliminacje do Mistrzostw Świata poszły jak z płatka. Polacy wygrali 8 z 10 spotkań, w tym wszystkie u siebie, i w dobrym stylu wygrali swą grupę ze sporą przewagą nad Danią i Czarnogórą. Dzięki temu biało-czerwoni po 12 latach przerwy uzyskali awans na Mundial, co było naprawdę wielkim sukcesem. Co ciekawe, już losowanie tego mundialu wzbudziło wielkie emocje. Dzięki dobrym wynikom w eliminacjach i na poprzednim Euro, polska reprezentacja zajmowała wysokie miejsce w rankingu FIFA. Wydawało się to zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, ale w związku z tak dobrą pozycją w owym rankingu, przed losowaniem grup Mistrzostw Świata, Polska została rozstawiona w pierwszym koszyku i uniknęła największych światowych piłkarskich potęg. W losowaniu rosyjskiego mundialu trafiliśmy na Japonię, Kolumbię oraz Senegal, co wydawało się niemal grupą marzeń, tym bardziej, że awans do drugiej rundy dawały 2 pierwsze miejsca w grupie. Ale wyszło jak wyszło, to znaczy tradycyjnie. Był mecz otwarcia, był mecz o wszystko i mecz o honor. W pierwszym spotkaniu przegraliśmy z Senegalem 2-1, a strzelcem jedynej bramki dla Polski został Grzegorz Krychowiak. Nie był to jednak jeszcze koniec świata, a porażka Kolumbii w meczu z Japonią dawała sporo nadziei, że może jednak Kolumbijczycy są drużyną do pokonania. Ale niestety w meczu o wszystko Polacy przegrali z nimi aż 3-0 i tym samym stracili już jakiekolwiek szanse na wyjście z grupy. Pozostał więc tradycyjny mecz o honor. Tradycji stało się zadość i po golu Jana Bednarka wygraliśmy mecz z Japonią 1-0. Paradoksalnie to jednak Japończycy, dzięki zdobytym we wcześniejszych spotkaniach 4 punktom, mogli się cieszyć obok Kolumbii z awansu do drugiej rundy. Mieli co prawda identyczny bilans punktowy oraz bramkowy co zespół Senegalu, ale Japonia miała lepszy ranking fair play, związany z małą ilością kartek i dlatego wyprzedziła Senegal w grupie. Polacy zagrali potem w wielkiej imprezie jeszcze jeden raz. W kryzysowym i dość dziwacznym Euro 2020, rozgrywanym w roku 2021 i to w 10 różnych państwach. Polacy znowu nie wyszli z grupy, chociaż strzelili właściwie 5 bramek, a w tym 3 Roberta Lewandowskiego i 1 bramkę samobójczą. Ale miejmy nadzieję, że największe sukcesy polskich piłkarzy są jeszcze przed nami. Najbliższa okazja do dobrego występu to Mundial w Katarze. Droga na te mistrzostwa była skomplikowana. W eliminacjach po raz 7 w historii trafiliśmy na Anglię, która zresztą pewnie wygrała grupę. Walka o drugie miejsce toczyła się między Polską, Albanią a Węgrami. Ale choć walka była wyrównana, a z Węgrami zdobyliśmy tylko jeden punkt, to ostatecznie biało-czerwoni zakończyli rywalizację na drugim miejscu w tej grupie, a to dało im prawo do gry w barażach. Baraże tym razem miały być dwustopniowe, a Polska trafiła do barażowej ścieżki z Czechami, Szwecją i Rosją. To właśnie Rosja miała być pierwszym rywalem naszych piłkarzy, a pojedyncze spotkanie Rosja-Polska miało odbyć się w Moskwie. Ale kilka tygodni przed terminem barażu armia rosyjska dokonała inwazji na Ukrainę, a to wpłynęło także na rozgrywki sportowe. Władze piłkarskich związków z Polski, Szwecji i Czech oświadczyły, że nie mają zamiaru rywalizować na boisku z Rosją. Było z tym sporo zamieszania, ale w końcu UEFA i FIFA zawiesiły Rosję we wszystkich rozgrywkach, a Polsce przyznano walkover za mecz barażowy z Rosją. Tymczasem Szwedzi wygrali z Czechami, a zatem na mundial w Katarze miał pojechać wygrany meczu Polska-Szwecja. Finał baraży odbył się na Stadionie Śląskim. Po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego Polska wygrała dość pewnie 2-0 i ku radości polskich kibiców zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata, 9. Mistrzostwa Polaków w historii. W grupie zagramy tym razem z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Jak będzie, zobaczymy. A tymczasem pora na małe podsumowanie. Patrząc na całą historię mundialowych zmagań Polaków do mundialu w Katarze, to w 8 turniejach biało-czerwoni rozegrali 34 spotkania. Odnieśli 16 zwycięstw, 5 remisów i 13 porażek. Strzelili 46 bramek, a stracili 45. Najlepszym polskim mundialowym strzelcem wszechczasów jest oczywiście Grzegorz Lato, który na 3 mundialach zdobył w sumie 10 goli. Andrzej Szarmach zdobył ich 7, Zbigniew Boniek 6, a Ernest Wilimowski oraz Kazimierz Dejna po 4. Władysław Żmuda jest jedynym polskim piłkarzem, który brał udział jako zawodnik w aż 4 mundialach. Ponadto zagrał w aż 21 meczach, co stawia go w ścisłej światowej czołówce wśród zawodników, którzy rozegrali najwięcej mundialowych meczów. Jeśli chodzi o naszych przeciwników, to najwięcej razy, bo aż 4-krotnie, biało-czerwoni mierzyli się na Mistrzostwach Świata z Brazylią. 3-krotnie grali z Włochami, a także 3-krotnie z Niemcami, wliczając w to drużynę RFN. Jak już wspomniałem, Polska zremisowała na tych turniejach 5 spotkań, ale co najciekawsze, zawsze remisowała 0-0. Jeśli chodzi o naszych rywali grupowych z mistrzostw w Katarze, to bilans spotkań jak dotąd wychodzi na plus. Z Argentyną biało-czerwoni grali na mundialach 2 razy. Raz górą byli Polacy, a raz Argentyńczycy. Przy okazji warto tu dodać, że nasza reprezentacja tylko raz wygrała swój mecz otwarcia na mundialowym turnieju, a dokonały tego Orły Górskiego w roku 1974, pokonując właśnie Argentynę wynikiem 3-2. Z Arabią Saudyjską zagramy po raz pierwszy, natomiast z Meksykiem graliśmy już na mundialu raz i wygraliśmy wtedy 3-1. Jeśli podobał Wam się ten film, to zapraszam do wsparcia tego kanału w serwisie Patronite albo do postawienia mi wirtualnej kawy w serwisie Buy Coffee. Dziękuję bardzo wszystkim tym z Was, którzy wspierają ten kanał. Przede wszystkim patronom, a także wszystkim widzom za to, że oglądacie. Zapraszam już teraz na zbliżający się wielkimi krokami odcinek o Katarze, a także zachęcam do oglądania tych wszystkich filmów, które są już dostępne na kanale. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.